Halo, dzień dobry, z tej strony studio Tauron Arena, Kraków. Przed Wami szósty set, który współpracuje z memoriałem, z fundacją Huberta Jerzego Wagnera przy okazji 20. memoriału właśnie tego legendarnego trenera Huberta Jerzego Wagnera. I mamy przyjemność poprowadzić dzisiaj pierwsze studio Tauron Arena, a ze mną Kubo Lewandowskim są dzisiaj nasi stali eksperci.
Filip Krofanty.
Tak, i ze studia w Krakowie również Piotr Zło. Wszyscy jesteśmy tutaj dzisiaj razem.
Tak, także na zaproszenie fundacji mamy okazję wspólnie poprowadzić to studio. Rozpoczynamy turniej, rozpoczynamy memoriał Huberta Jerzego Wagnera, 20. memoriał związany z tym legendarnym trenerem, który dał nam wymarzone złoto olimpijskie już 47 lat temu i dał nam też złoto mistrza świata 49 lat temu, ale zapytam Was o dwie kwestie. Po pierwsze o Wasze wspomnienie właśnie trenera Wagnera. Czy to oparto w oglądanie jakichś archiwalnych meczy, czy też czytanie książek, czy też pamiętać jego komentarz w telewizji jeszcze, jak komentował w TVP? I dwa, o ten turniej, no bo to jest 20. edycja 20. w Tauron Arenie, ale zaczynało się troszeczkę inaczej, prawda panowie?
Powiedziałeś, jak dawno temu były te sukcesy trenera Wagnera, wtedy nas jeszcze na świecie nie było, więc jedyne, co nam pozostało, to wspomnienia z obrazków telewizyjnych, relacji radiowych, tego nie słuchaliśmy, więc po prostu mamy jedynie opcję otworzenia transmisji chociażby finału olimpijskiego i zobaczenia, jak dawno temu wyglądała siatkówka, która bardzo się różniła od tej współczesnej, więc trochę standardy były inne. A co do samego trenera Wagnera, to przez to, że ten turniej się odbywa, to mamy też okazję wiele się o jego postaci dowiedzieć. Myślę, że to jest trener, który na pewno należy go określić jako szkoleniowiec legendarny, ale też z jasną wizją określenia przyszłości. Czytając jego książkę, dało się chociażby dowiedzieć, że on, wygrywając Mistrzostwo Świata w 1974 roku, już miał w głowie, jak przestawić ten zespół na to, co będzie za dwa lata i jaka będzie środkówka wtedy, żeby też wygrać złoto olimpijskie. Mówił o tym, że trzeba podnieść wzrost zespołu, żeby byli lepsi blokujący, wymienić kilku zawodników. To się fenomenalnie udało, ale sam też potrafił na siebie nałożyć wielką presję. To może różni tamtą środkówkę do tej obecnej, że on mówi, że on jedzie po złoto. I tego samego chyba oczekujemy naszej reprezentacji.
Piotrku, zanim zapytam Ciebie o cele naszej reprezentacji, to pamiętamy z tamtych czasów zupełnie inne obozy przygotowawcze, te katorżnicze treningi. I wczoraj Nikola Grbić nam powiedział, że to wynikało z tego, że te mecze kiedyś były właściwie o czasie nieoznaczonym, bo punkty zdobywane tylko przy swojej zagrywce powodowały, że te mecze nie miały jasnego okresu trwania. I to wymagało innego przygotowania. Jak ty zapatrujesz się na te czasy właśnie dawne, te treningi, te bieganie po górach?
Znaczy, wiecie, potrzeba czasu. Po prostu potrzeba akurat takiej siatkówki, o której wspominasz. A więc jakby jak się zapatruje? No, jeżeli przynosi to efekt postaci złota olimpijskiego, to myślę, że na końcu te rezultaty zdały egzamin. Nie wiem, czy to były rezultaty i czy to jest podejście, o którym można w ogóle mówić, że to jest podejście na teraz. Na pewno nie. Już na pewno to się pozmieniało, teraz to już jest raczej takie cyzelowanie śrubkami, pełne parametry przygotowania fizycznego, każdy zawodnik określony, opisany, gdzie jest formą fizyczną, więc to wszystko jest już dużo bardziej zaawansowane, no ale trudno się dziwić, no mówimy przecież o tym sukcesie złota olimpijskiego już no ponad 40 lat temu, a dlatego jakby ciężko mi tutaj się mówić, jak się zapatruję, po prostu jeżeli przyniosło to rezultat, no to najwidoczniej wtedy było to potrzebne, a czy teraz jest potrzebne, no to już jest, myślę, pytanie zupełnie inne i myślę, że nie jest potrzebne.
Przypomniałem się a propos tej dyskusji wypowiedź właśnie samego trenera. Po wielu latach zapytano o tamte przygotowania, powiedział, czy my powinniśmy tak ciężko trenować wtedy? Nie wiem, ale wtedy wydawało mi się, że tak. To były po prostu takie czasy, że trzeba było swoje wypracować bardzo ciężko właśnie w górach, a co do samych treningów w górach, oni przed Mistrzostwami Świata pojechali do Zakopanego na obóz w góry właśnie, biegali po górach. Nie bez powodu, bo wiedzieli, że jadą na Mistrzostwa Świata do Meksyku i będą grać na dużych wysokościach. Sami siatkarze powtarzali bardzo często, że byli fenomenalnie przygotowani fizycznie i byli mistrzami tiebreaków. Wiele meczów reprezentacji Polski kończyło się po tiebreakach, trwały 4-5 godzin. I Polacy wygrywali te tiebreaki, bo rywale byli mocno osłabieni fizycznie.
Natomiast niestety 20 lat temu trenera Wagnera, albo trochę ponad, już zabrakło. No i z tej okazji zaczęto organizować memoriał. Dzisiaj 20. edycja właśnie w pełnej kilkunastotysięcznej Tauron Arenie, ale zaczynało się, Piotrku, u Ciebie w Twoim rodzinnym Olsztynie.
No tak, no tutaj w ogóle jest postaci, myślę, co niemiara z Olsztyna, które też po prostu uczestniczą przy organizacji, które organizują rozpoczęło się to wszystko od postaci Jurka Mroza, który swoją drogą, mnie wszyscy wiedzą, ale swego czasu był szefem klubu kibica ZS-u Olsztyn w latach 90. I właśnie w ten sposób przeszedł do, powiedzmy, gdzieś tam pewnie doświadczenia związane z zarządzaniem grupą, może między innymi pomogły też w tym, żeby zainicjować taki memoriał. No i faktycznie było tak, że jeszcze na tej, no, trochę archaicznej, teraz już na szczęście remontowanej hali Urania, która już coraz bliżej do dokończenia właśnie tego remontu, te pierwsze turnieje się odbywały, no i wtedy to była jedna z niewielu okazji, żeby w Olsztynie na przykład zderzyć się z siatkówką reprezentacyjną na tym poziomie bardzo wysokim, no ale skalą postępu zdecydowanie memoriału jest to, że to już nie jest hala Urania, która ma lat, wtedy miała z 30-40, tylko teraz mówimy już o, no, jednej, o turnieju rozgrywanym w jednej z najnowocześniejszych hal, największych hal w Polsce, a więc świadectwo postępu wielkie. Natomiast, no, ten memoriał Wagnera, ja pamiętam, że na przykład były kontrowersje związane nawet z naszymi kadrowiczami, którzy chętnie akurat mieli bardzo dużą chętkę na to, żeby akurat wyjść na miasto, jeżeli dobrze pamiętam, kilka postaci za Raula Lozano, więc no, tych wspomnień z memoriałem na pewno jest bardzo dużo. Ja pamiętam po prostu ten Olsztyn. Cieszę się, że teraz mam okazję jako olsztynianin właśnie też pracować dla memoriału Wagnera.
Moje wspomnienie z memoriałem jest to z 2021 roku, czyli wyjazd naszych siatkarzy na Igrzyska Olimpijskie. To było zaraz po tej przerwie w rozgrywkach covidowej. Wtedy nie udało się zorganizować tak dobrej obsady, jaka jest teraz. Wtedy był Azerbejdżan, Egipt i chyba reprezentacja
Norwegii
właśnie ze Skandynawii. Więc teraz mamy reprezentację Słowenii, Włoch, Francji. To możemy się spodziewać, że być może to będzie powtórzony półfinału Mistrzostw Europy na przykład, już zbliżających się Mistrzostw Europy.
Bardzo fajnie nawiązałeś już do naszych rywali, bo powoli przechodząc na grunt czasów dzisiejszych i tej dyspozycji, również pojechali nasi kadrowicze do Zakopanego, tak jak kilkadziesiąt lat temu, szlifować formę na zgrupowaniu dwutygodniowym, no i to zgrupowanie skończyło się de facto wczoraj, kiedy kadra rano przyjechała do Krakowa. Czego się spodziewacie po kadrze, po takim ciężkim obozie, który jednak był dwutygodniowy, intensywny, gdzie dużo rzeczy ćwiczono, między innymi mówił nam o tym i Aleksander Śliwka, i Nikola Grbidże, blok obrona. Spodziewacie się wybitnej siatkówki, czy raczej szlifowania tego, co było dopiero pracowane bardziej w formie sparingów teraz, dalej w formie meczów towarzyskich, no ale z rywalami jednak wybitnie mocnymi?
Wiesz, pytanie trochę z tezą już zawartą, no i myślę, że ta teza jest oczywista i wręcz niepokojące byłoby, gdybyśmy zobaczyli dobrą siatkówkę, i to nie tylko chodzi o reprezentację Polski. I to może brzmieć absurdalnie, bo jakby to i tak będą emocje. I to i tak będzie bardzo, bardzo wysoki poziom. To nawet ci zawodnicy, jeżeli są nieprzygotowani, jeżeli są w trakcie tej mitycznej ciężkiej siłowni, no to i tak zobaczymy na pewno na parkiecie Tauron Areny, myślę, że zobaczymy widowisko bardzo dobrze, a na pewno bardzo dobre, a na pewno emocjonujące. Natomiast niewiele czasu tak naprawdę było, biorąc pod uwagę ten, co to niecały miesiąc tak naprawdę od powrotu do pracy chyba, jeżeli dobrze kojarzę, właśnie reprezentacji Polski. Więc jeżeli każdy, kto obejrzał kiedykolwiek turniej przygotowawczy, na przykład przed Plus Ligą, i zobaczył, jak wygląda stan drużyn po miesiącu pracy, no to tutaj oczywiście oni fizycznie będą lepiej przygotowani, bo cały czas pewnie są jeszcze pracują na tej formie fizycznej zbudowanej przed VNL-em. No ale jeżeli chodzi o organizację gry, możemy spodziewać się pewnie błędów takich, które normalnie nie będą się zdarzać na pewno na Mistrzostwach Europy i, no i w trakcie pewnie już potem eliminacji do Igrzysk.
Trener Grbić powiedział w wczorajszej konferencji, że liczy, że ci rywale zmuszą drużynę do ciężkich sytuacji. On lubi o tych sytuacjach mówić. Jedną z takich ciężkich sytuacji, mam wrażenie, w czasie trwania tego sezonu do tej pory jeszcze był nasz system blok-obrona. On był bardzo mocno tematem treningów w Zakopanem.
Właśnie, bo też możemy od razu powiedzieć, nagraliśmy wywiad dłuższy z Nikolą Grbiciem, którego publikacja prawdopodobnie nastąpi w sobotę lub w niedzielę, więc warto śledzić nasze media społecznościowe.
Tak, oraz chcieliśmy też doprecyzować napisy, chcemy, żeby to było, uważamy, że to jest w ogóle bardzo dobry wywiad, zresztą już też wywiad z Olkiem Śliwką też pochwalę Filipa, uważam, że to naprawdę kawał świetnej roboty wykonanej, więc właśnie te napisy, poddajcie nam dosłownie chwilę i właśnie, jak mówisz, Filip, sobota lub niedziela i będziemy mieli, myślę, że kawał dobrego materiału dla nas.
Kuba ten wywiad przeprowadzał, ja go słuchałem jako, powiedzmy, widz i uważam, że warto właśnie poczekać, ale nawiązując do twojego pytania i tego, że trenowany był na pewno z tym blok obrona i nawet wręcz trochę spoiler, trener powiedział nam, że trochę ten system gry zmieniają i sam trener jest osobiście zachwycony tym, jaki był poziom naszej gry wewnętrznych sparingów, czyli też w sumie powiedział dobrze, że poziom treningów reprezentacji Polski czasem jest wyższy niż po prostu mecze z niektórymi rywalami, więc bardzo dobrze, że teraz będzie okazja przetestować to na tle innych rywali, dlatego że kadrowicze się dobrze znają, to znaczy wiedzą, że wykonują dany atak, nasz kolega z zespołu prawdopodobnie zachowa się w taki sposób albo w taki sposób, serwują w taki sposób, a nie inny. Jest to chyba trochę łatwiej mimo wszystko rywalizować na treningu, mimo tego, że na boisku jest 14 fantastycznych graczy, niż właśnie prezentując to na tle obcego trochę przeciwnika, bo zawsze to jest jakiś cień niepewności, że tych zawodników aż tak dobrze nie znamy jak siebie samego, więc dobrze to będzie sprawdzić na tle rywali. Jestem ciekawy po prostu, jaka zmiana jeszcze mogła nastąpić w grze Logobrona.
Jesteśmy de facto miesiąc, nawet niecały miesiąc po pierwszym złocie od 5 lat wygranym w VNL-u w Gdańsku. Fantastyczny finał, myślę, wydaje w naszym wykonaniu. Oczywiście były pewne momenty, pewne błędy, ale ty, Piotrek, przed meczem finałem rozmawiałeś z Javim Weberem, asystentem kadry USA, który świetnie rozczytał kadrę Włoch w półfinale. No w finale to się wydało, wydaje się, że mieli jeden game plan na nas, wyrzucenie z boiska czy utrudnienie gry Wilfredo Leonowi. To się udało, a potem Nikola Grbić niejako pokerowo wprowadził Tomasza Fornala.
Znaczy, no tak, to uważam, że właśnie Nikola Grbić, coś o czym może było jeszcze jakąś wątpliwością zeszłoroczną, bez wątpienia, to jest to właśnie, jak Nikola Grbić będzie wykorzystywał tę szeroką ławkę. Już w zeszłym roku widzieliśmy, że ten Tomek Fornal raczej za Aleksandra Śliwkę wchodził i faktycznie dawał bardzo dobry impuls już na Mistrzostwach Świata zeszłorocznych. Natomiast można byłoby mieć jakieś obawy. Natomiast to, jak była prowadzona taktyka i skład i wszystko w VNL-u, wydaje mi się, że jakby już rozwiązuje te kwestie. No i ta drużyna wydaje się budować. Ja nie chcę teraz mówić, że, bo oczywiście łatwo nam popaść w hura optymizm, no bo każde złoto, każdy wygrany turniej jest wygrany naprawdę w bardzo dobrym stylu. Daje taki pretekst do myślenia, że no właśnie to, o czym też Grbicz w wywiadzie wielokrotnie powtarzał, że jesteśmy najlepsi, że nie musimy pracować, więc dużym wyzwaniem pewnie dla Grbicza, może nie dużym wyzwaniem z punktu widzenia tego, jak podchodzą nasi zawodnicy, bo są profesjonalistami, ja myślę, że dużym wyzwaniem na pewno jest zawsze zbudowanie motywacji i głodu, natomiast wszyscy wiedzą, jaki jest cel. Wszyscy wiedzą, że ten memoriał i Mistrzostwa Europy i turniej kwalifikacyjny jest celem pod przyszły rok. Przyszły rok jest najważniejszy. No i tak naprawdę, jeżeli teraz cyzelować, jeżeli teraz dokręcać śrubki, jeżeli teraz zastanawiać się nad zmianą mechanizmu czy pewnym, czy taktyki, to myślę, że to jest teraz bardzo dobry moment właśnie, żeby Grbicz to zaczął. Jeżeli mówi, że zaczął, no to myślę, że zobaczymy tego rezultaty, no bo myślę, że jest bardzo dobrym trenerem, profesjonalistą, natomiast też mogą się pojawić tutaj jakieś problemy. Natomiast wracając do tego tematu zmiany Fornala za Leona, no to po prostu myślę, że tych zmian na tym turnieju będzie bardzo dużo. Spodziewam się, że każdy bez wyjątku zawodnik będzie musiał zagrać, bo po prostu to jest ostatni turniej przed Mistrzostwami Europy. W przyszłym tygodniu już zaczynamy w piątek, zdaje się, czy w sobotę 28 chyba sierpnia będziemy zaczynać już Mistrzostwa Europy, więc tego czasu po prostu dużo nie ma, więc spodziewam się dużej liczby zmian, tylko że niekoniecznie takich zadaniowych, a może takie też będą, ale po prostu wyjściowe składy myślę, że będą rotowane z dnia na dzień.
To na pewno. Powiedziałeś, Piotrek, o tej kwestii pracy nad ławką i ona na pewno na tym turnieju będzie wykorzystywana inaczej, tak jak zostało powiedziane, ale czego spodziewasz ty się, Filip, po naszych rywalach, którzy jednak prezentują dość dobry poziom, albo jak nie bardzo wysoki, bo mówimy tutaj o medalistach złotych olimpijskich, o mistrzach świata, no i o zawsze grodnej Słowenii, która wielokrotnie nam zagradzała drogę do złota. I tu chyba się nie zdarzy ta teza Nikoli Grbicia, że nasi rywale są często słabsi niż nasza forma treningowa.
Ciężko wyobrazić sobie trudniejszą obsadę tego memoriału, więc tak naprawdę organizatorzy fantastyczną pracę dla Nikoli Grbicia wykonali, bo tak naprawdę kto ewentualnie inny miałby tu przyjechać jeszcze na tydzień przed Mistrzostwami Europy, gdzie chociażby Amerykanie są w totalnym roztrenowaniu, Brazylia tak samo, więc obsada jest fenomenalna i co do tego chyba nie powinno być żadnych obiekcji. Czego się spodziewać po naszych rywalach? Mam duże wątpliwości co do ich jakości gry, chociażby z tego względu, że niewiele sparingów zagrały te drużyny. Znaczy skończyła się Liga Narodów, Francuzi odpadli w ćwierćfinale, nie prezentowali się wtedy dobrze. Włosi zagrali bardzo słabo z Amerykanami, więc to też nie rozstali się z Ligą Narodów w dobrych nastrojach, z dobrym poziomem gry, co innego na przykład my i Amerykanie, Japończycy chociażby, Słoweńcy też w zasadzie, znaczy Słoweńcy odpadli w ćwierćfinale, to powiedziałem, Włosi półfinał i trzeci rywal Francja Jakieś dziwne hałasy nas tutaj dochodzą, ale mamy nadzieję, że nie zostaniemy utopieni w tym naszym pomieszczeniu studyjnym. A co do Francuzów, no to Francuzi też bardzo szybko odpadli w ćwierćfinale. Od tamtej pory jedynie Słoweńcy zagrali dwa sparingi, to znaczy oni zagrali z Egiptem i bodajże z reprezentacją Tunezji chyba. To były mecze pożegnalne Miti Gaspariniego z kadrą Słowenii. Słoweńcy te mecze wygrali, ale rywale byli z dużo niższej półki, więc to tak naprawdę niewiele o nich musi mówić. Włosi i Francuzi nie grali chyba żadnego sparingu, więc tak naprawdę z marszu nieco przystąpił do rywalizacji z nami.
Mówiłeś, Piotrek, wcześniej w swojej odpowiedzi o tym, że to jest dobry czas, żeby cyzelować. Czy czujesz, że ta presja na drużynę zmniejszyła się po wygranym VNL-u? I czy nie uważasz, że ten właśnie rok, w którym ta jakby widać te igrzyska, ale to jeszcze nie jest ten okres reprezentacyjny, ten sezon kadrowy, to jest właśnie najlepszy czas, żeby ten mechanizm jak najlepiej naoliwić?
Znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o presję, to tak naprawdę odpowiedzią na presję będzie pierwsza porażka kadry w meczu otwarcia.
Bo, to prawda.
Bo to może się wydarzyć. To nie mówię, tak jak powiedziałem, nie jesteśmy nie do zajechania. Nie jesteśmy drużyną cały czas kompletną. Cały czas, i to każdy się przyznaje, i myślę, czy Olek się taka wywiadzie, czy myślę, że którego z kadrowiczów byśmy nie zapytali, to każdy powie, że no nie jesteśmy skończonym produktem. I biorąc to pod uwagę, no z tą presją, to właśnie poczekajmy po prostu na wyniki. Na pewno kupił sobie czas i spokój, myślę, Nikola Grbicz i cała drużyna. Przy czym, tak jak mówię, no to w zasadzie jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, więc jeżeli któryś z następnych meczów, który rozegramy, nie będzie dobry, to wtedy tak naprawdę przekonamy się, czy w ogóle opinia publiczna zbudowała odrobinę tolerancji, przeciwciał na radzenie sobie z porażką, czy może jednak okaże się, że tych przeciwciał cały czas nie ma i znowu rozpęta się Sajon. Bo przy takiej szerokości składu i takich możliwościach, jakie mamy, oczywiste jest to, że każda porażka będzie prowokować ogrom pytań. Ogrom pytań. Na szczęście tych porażek dużo Zagbicza nie ma, czy w ogóle w ostatnich latach, ale tych trofeów też nie tak dużo, więc poczekajmy. A jeżeli chodzi o sam czas na pracę, to osobiście ja jestem takiego zdania, oczywiście nie wiem, czy to się potwierdza z opinią trenerów, że prawda jest taka, że będzie jeszcze cały sezon klubowy i to bardzo męczący, bo to 30 spotkań plus lidze, więc myślę, że znowu około 50 spotkań mogą rozegrać te drużyny najlepsze w lidze. I jakby nie mam takiego poczucia, że zawsze wypracowane schematy w jednym sezonie kadrowym, po 6 miesiącach przerwy jesteś w stanie bardzo łatwo przeszczepić, więc podejrzewam, że to będzie znowu budowanie i pewne konstrukcje, schemat myślę, że już Grbicz zapoczątkuje, ale myślę, że to jeszcze cały czas będzie wymagało odświeżenia w przyszłym roku przed igrzyskami.
Kolejne treningi, kolejne sezony kadrowe i też klubowe mogą mieć wpływ na zdrowie naszych kadrowiczów. No i z pewnymi problemami zdrowotnymi nasi kadrowicze mierzyli się już w VNL-u, i niektórzy mierzą się nadal, tak? Bo wiemy, że tutaj w Krakowie nie ma Mateusza Bieńka, który pojechał do Berlina na konsultacje, jest natomiast Bartek Kurek. Spodziewacie się jego występu w dużym wymiarze, czy na razie też spokojnego wprowadzenia i trochę szans dla Bartłomieja Bołądzia, który niejako został dowołany celem wsparcia w treningach wobec słabszej dyspozycji zdrowotnej Bartka?
Sam trener Grbicz podkreślał na starcie swojej pracy w tym roku z kadrą, że priorytetem są dla niego kwalifikacje olimpijskie. Myślę, że właśnie na ten turniej zostaną rzucone wszystkie siły. Kwestia z Bartkiem Kurkiem ciągnie się już od dłuższego czasu i tak naprawdę wydaje się, że do końca te problemy nie zostaną rozwikłane i chyba jeszcze to może trochę czasu zająć. Stąd spodziewam się, że mimo tego, że Bartek tutaj jest, to jego zdrowie nie będzie nadwyrężane na tym turnieju, bo mimo wszystko to nie jest priorytet numer jeden, być może bardzo ważny turniej, ale pewnie jak sam trener powiedział, ważniejsze będą kwalifikacje. Ale na szczęście mamy jeszcze odejście w postaci Łukasza Kaczmarka, który się fenomenalnie reprezentował w Gdańsku podczas turnieju finałowego Ligi Narodów i coraz mocniej buduje swoją pozycję właśnie w tej reprezentacji, więc myślę, że biorąc pod uwagę możliwe zastępstwo dla Kurka, nie będzie żadnego ciśnienia, żeby on w meczach występował.
Sytuacja na środku. Wydawało nam się, że gdzieś ta hierarchia jest troszeczkę ustabilizowana na poziomie Kuba Kochanowski, Mateusz Bieniek raczej zaczynali spotkania, Norbert Hubej się odnajduje bardzo dobrze w roli jokera. Teraz bez Mateusza Bieńka jesteśmy. Czy spodziewasz się wtedy, że docelowo Norbert Huber będzie tym, który wyjdzie w jakiejś tam mocniejszej konfiguracji na tym turnieju, czy też szansę dotrzyma Karol Kłos, czy Mateusz Poręba, który może znowu powalczy o miejsce czwarte w czasie wyjazdu na duży turniej?
Czy myślę, że znowu tutaj jakaś tam odpowiedź może być zawarta już w samym pytaniu, bo przetestowanego Norberta Hubera ma Nikola Grbicz w roli jokera, ale niekoniecznie ma przetestowanego Norberta Hubera, Nikola Grbić w roli wyjściowego zawodnika. Więc zobaczenie, jak ten diesel się będzie rozpędzał i ten silnik, czy on będzie pracował od razu na wysokich obrotach, czy będzie potrzebował czasu w meczu. Myślę, że to jakby jest kolejny turniej, jakby każdy taki sparing może dawać jakąś tam odpowiedź Nikoli Grbiczowi. Przy czym no, trudno jest mi do końca powiedzieć, czy jak to będzie z Mateuszem Bieńkiem. Nikt nie wie tak naprawdę. Ta kontuzja, niestety, ona już się toczy jakiś czas. I takie przewlekłe kontuzje mają to do siebie, że jeżeli ty nie dasz czasu na odpoczynek, no to czasem po prostu zawodnik będzie się borykał z daną kontuzją nie tydzień, nie dwa tygodnie, nie miesiąc.
Pamiętasz taki przypadek Łukasza Piszka z kontuzją biodra w sezonie, kiedy Borussia właśnie doszła do Ligi Mistrzów, tak? I to się niestety skończyło potem zabiegiem.
No właśnie, no i akurat jeżeli nie jesteś w stanie wylądować na stopie chorej, a taki jest właśnie przypadek Mateusza Bieńka, no to tak naprawdę nie jesteś w stanie wykonywać praktycznie żadnych elementów ćwiczenia. No i cóż, no i chyba w takim układzie też Karol Kłos musi otrzymać swoje szanse. Nie mam do końca przekonania, czy te szanse będzie otrzymywał Mateusz Poręba, no bo on uzupełnia skład jako czwarty środkowy. Był w zeszłym roku na Mistrzostwach Świata. Jakąś szansę pewnie na tym turnieju dostanie, bo tak jak mówiłem, turniej sparingowy, natomiast spodziewam się jednak, że Kuber i Kłos będą tymi zawodnikami, którzy będą grać dużo, no i oczywiście Kuba Kochanowski jako ten, powiedzmy, wyjściowy na teraz element.
Z racji tego, że to jest turniej towarzyski, myślę, że możemy sobie jako reprezentacja Polski pozwolić na większą swobodę co do wyboru kadry meczowej, bo przecież wiemy, że Polacy trenują bodajże 15, tak? Ta kadra wynosi 15 graczy, taka jest liczba. Stąd być może nawet cała 15 będzie mogła wziąć udział w jednym meczu, wchodząc z ławki. W normalnym turnieju oficjalnym to było niemożliwe, albo przynajmniej będzie można rotować tu 14 z dnia na dzień, więc jakby to jest dobra okazja, żeby te szanse właśnie wszyscy dostali. Też podobnie robią inne kadry, bo Francuzi przyjechali w 15 z powracającym Rywinem Gapetem, tak samo Włosi, którzy do tej drużyny z Ligi Narodów dokoptowali sobie jeszcze 19-letniego Alessandro Bovolente na atak.
Bardzo czekam na jego występ właśnie.
Fantastyczne w Mistrzostwach Świata Juniorów.
Zdecydowanie. O naszych rywalach z następnych, jak będziemy sobie mówić przed danymi meczami, czy na początku każdego z dni będziemy sobie rozkładać na czynniki pierwsze naszych rywali, dzisiaj czas na Słowenię. Słowenię, która sprawiała nam w przeszłości psikus, ale mam wrażenie, że w ostatnich latach już tego od 21 roku i tego półfinału spotku Mistrzostw Europy, my mamy z nimi właściwie de facto same wygrane, bo wygraliśmy VNL w Gdańsku z nimi w 22 roku turniej jeszcze fazy kontynentalnej i ograliśmy ich również w tym roku na Filipinach.
Po tiebreaku. Przegrywaliśmy bodajże 0-2, prawda?
Tak, bo to był właśnie, o tym powiedział wczoraj Nikola Grbić, pierwszy mecz nasz po tak naprawdę powrocie wielu zawodników do treningu i to była kwestia, która powodowała, że no, dla wielu zawodników to było pewne otrzaskanie się w rywalizacji i po prostu wraz z pomysłem spotkania im było łatwiej wyglądać na boisku. I teraz ta Słowenia już trochę chyba nie tak mocna jak kiedyś. Znowu wiemy o tym, że kontuzje nękają ich dość mocno i znowu przyjeżdżają na turniej bez dwóch ważnych zawodników, tak jak było też na finale VNL-u, prawda?
Zgadza się. Myślę, że skład będzie taki sam Słoweńców albo bardzo podobny. I cały czas brakuje dwóch ogniw, z których te reprezentacje kojarzymy, czyli wyjściowy szóstce zwykle byli Dejan Vincic oraz na ataku Tomczyk Szter. No oni w Lidze Narodów grali na trójkę przyjmujących, czyli Rok Mozic, Klemen Czebul i Tine Urnaut. A być może zostanie to teraz jeszcze powtórzone przez trenera Georgę Kretu z racji tego, że właśnie Tomczyk Szter nadal jest kontuzjowany, jego tutaj nie będzie. Jest bardzo prawdopodobne, że on może nie wydobrzeć jeszcze na Mistrzostwa Europy, więc ta niekompletna kadra Słowenii jeszcze trochę może mieć miejsce. Co do drugiego z zawodników, czyli Dejana Vincicia, on wrócił do treningów po Lidze Narodów, natomiast w jednym z tych sparingów, które wspomniałem ostatnio, doznał kontuzji kostki, więc z kolei on jest z grupą Słoweńców, trenował z nimi, ale do gry w meczach na pewno nie będzie dobrany, także jest osłabiony po prostu zespół słoweński.
Mówiłeś o ich dwóch sparingach, o tym, że zagrali mecze pożegnalne Miti Gaspariniego i kwestia, która rzuca się w oczy w kontekście tych spotkań, to jest to, czy ta wąskość wyraźna składu, którą ma, wydaje się w tej chwili Nikola Kretu,
Georgę Kretu,
czy to może być kwestia, która w tym sezonie, a również w tym turnieju spowoduje, że będzie rywalom łatwiej? Bo kiedyś jednak pamiętam, że oni zawsze operowali jednak jedną siódemką, ale zawsze była opcja odejścia do Mozicia, chociażby kombinowano czasami właśnie z Gasparinim. była dość duża rotacja na rozegraniu, bo zaczynał czasami Ropret, wchodził zmienić styl rozegrania Vincic. Teraz de facto Słowenia będzie, zostaje z taką topową gołą siódemką.
To w zasadzie to trwa od 2015 roku, bo gdyby się przyjrzeć tamtemu składowi,
ale
to...
Ale rozgrywający rotowali moim zdaniem dość sporo.
Tak, Vincic i właśnie Ropret to jest jeszcze tak naprawdę jedyna zmiana. Wtedy jeszcze był Mincia Gasparini, który właśnie niedawno, parę dni temu się pożegnał oficjalnie z graniem w reprezentacji Słowenii, więc ten skład jest na pewno od bardzo dawna do przewidzenia i pewnie też ciężko złote, nie wiem, wynajdywać koło na nowo trenerowi Kretu właśnie, więc przypuszczalnie będzie się skupiał po prostu na tym, żeby ten materiał ludzki, jaki ma, bardzo wąski, przygotować po prostu najlepiej, jak się da, a póki co trzeba przyznać Piotrek, że poszło mu chyba nie najlepiej, bo o ile jeszcze w fazie grupowej Ligi Narodów Słoweńcy wyglądali nieźle, o tyle ten ćwierćfinał był totalnie nieudany dla nich.
No i właśnie znowu wracamy do tego, na ile to przy wąskich jednak zasobach kadrowych. Coś, co było na pewno atutem Słowenii na początku FNL-u, czyli właśnie zgranie, powtarzalna gra w jednym zestawieniu, bardzo niewiele rotacji, a może na jakimś etapie po prostu spowodowało zmęczenie. Nie jest tak, że z tą Ligą Narodów nie przeceniałbym jednak jej znaczenia. Było wiele, znaczy to jest turniej prestiżowy, to jest turniej otwierający sezon, to jest turniej z najlepszymi drużynami, które spotykają się ze sobą i grają na naprawdę wysokim poziomie. Każde złoto nas cieszy, ale właśnie nie wiem do końca, jaką twarz dowolnej drużyny zobaczymy. I to się tyczy i Polski, i Słowenii, i Włoch, i Francji. I z tą Słowenią być może po prostu było tak, że akurat w jakimś tam planie treningowym George Kretu było tak, że może to nie jest mimo wszystko nie wiadomo jak kluczowy turniej. Oczywiście dla Słowenii każda szansa na zdobycie medalu, myślę, że przy tym możliwościach kadrowych wydaje mi się być jakimś tam rarytasem, ale może akurat było tak, że George Kretu nie traktował tego turnieju tak bardzo, bardzo priorytetowo. Może właśnie gdzieś ta perspektywa Mistrzostw Europy sprawiła, że no może, nie wiem, to wiecie, ta mityczna ciężka siłownia, zawsze trenerów przygotowania fizycznego trzeba pytać o to, jak przygotowane są zespoły. No i cóż, i myślę, że może to jest właśnie klucz, meritum tak naprawdę naszej dyskusji o Słowenii. Oni po prostu mają w tym momencie wąską kadrę i może to była przyczyna właśnie też słabszego występu.
Ja tylko dopowiem dwa zdania co do tego ćwierćfinału, chociażby Ligi Narodów i wąskiej kadry Słoweńców. Rok Mozić był kontuzjowany, on nie grał jako zawodnik w pełni zdrowy, a mimo tego właśnie grał, bo nie bardzo było odejście w postaci innego przyjmującego. Też pewnie jego nie do końca dobra dyspozycja miała wpływ na to, jak prezentowali się Słoweńcy w tamtym turnieju.
To na pewno, ale przechodząc na grunt tego spotkania, które zaraz się rozpocznie de facto za pół godziny, myślę, że my zawsze jako Polacy oczekujemy zwycięstwa, bez względu na rywala, na stan przygotowań.
Polska górą.
Spodziewacie się... Po pierwsze tego, że wyjdziemy w jakimś tam zestawieniu, którym docelowo chcielibyśmy wychodzić na te spotkania, czy właśnie, tak jak powiedział Piotrek, raczej trzy mecze, trzy różne ustawienia i znowu wrzucanie tego, co lubi Nikola Grbić, czyli zawodników w trudne sytuacje. A dwa, ja bym powiedział, że spodziewam się raczej naszej łatwiej wygranej z uwagi na fakt, że gdzieś zaczyna się rozjeżdżać moim zdaniem poziom nasi Słowenii, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie w tym zakresie.
Moje krótkie zdanie jest takie, że Słoweńcy od dawna są już na fali takiej trochę opadającej i jak jeszcze pamiętam, już parę razy to wspominałem, ale pozwolę sobie przytoczyć jeszcze raz moją rozmowę z jednym z ich trenerów z 2019 roku, gdzie on mówił, że prawdopodobnie apogeum tej kadry przypadnie na kwalifikacje do igrzysk ubiegłych w Tokio. I to chyba właśnie wtedy jeszcze ta kadra może była w takim swoim rozkwicie. Chociażby to, że oni już coraz mniej osiągają, i to, że przegrali z nami w kwalifikacjach do tamtych igrzysk bardzo gładko, to sporo też mówi. I to, że oni z nami wygrali akurat w półfinale Mistrzostw Europy, zaraz po Igrzyskach Olimpijskich, nie do końca wszystko musi mówić, bo my byliśmy po Igrzyskach Olimpijskich właśnie.
Wiesz co, jakbym miał szukać porównań, to trochę kojarzy mi się to z sytuacją, jaką mieliśmy w piłce ręcznej, nasza reprezentacja, czyli trafiło nam się złote pokolenie, srebrny medal wtedy, ten pierwszy po długiej przerwie, z Tkaczykiem, Bieleckim i tak dalej. I na tym pokoleniu bardzo długo jechaliśmy i Słoweńcy też jadą na tym jednym złotym pokoleniu. Jeżeli chodzi o uzupełnienia w składzie, to w zasadzie mówimy o roku Mużiczu. I tyle. W zasadzie trudno jest wskazać jakąkolwiek inną postać, która w zasadzie teraz z miejsca nawet jest kandydatem. Nie mówimy, że już teraz musi być gwiazdą, ale że jest kandydatem na tą potencjalną gwiazdę. I to powoduje, że ich wiek jest bezlitosny. dla sportowca wiek jest bezlitosny i Tine Urnaut się starzeje. Jan Kozamernik, Alen Pajęk, każdy z tych zawodników, to może nie są jeszcze osoby, każdy z nich nie jest osobą, powiedzmy, w sile wieku sportowego, ale na pewno się do niego zbliżają i trochę w myśl zasady, że no, starego psa już nowych sztuczek nie nauczysz, więc podobnie jest z tymi siatkarzami. Oni raczej mogą tylko grać to, co już grali, ale raczej nie spodziewam się, żeby bardzo byli w stanie zaskoczyć. Ale wiesz, jeden mecz jest jednym meczem. Jakby po to bukmacherzy liczą prawdopodobieństwo wyniku, żeby ustalić, że okej, może Polska wygrałaby 8 na 10 spotkań ze Słowenią, 3-0 albo 3-1, ale może trafią się akurat, no nie wiem, dwa spotkania, które biorąc pod uwagę nasz też stan przygotowań po prostu będą no nieudane, ale to mnie to akurat nie, na tym turnieju mnie to akurat specjalnie nie obchodzi.
I jak dzisiaj się trafi, twoim zdaniem?
Czyli podejmuje się oceny, ale wydaje mi się, że jakby ta szerokość składu i wszystko powoduje, że powinniśmy to wygrać, ale jednocześnie też tak jak mówię, nie spodziewam się ładnej gry, nie spodziewam się gry jeszcze do końca poukładanej i myślę, że to zazwyczaj powoduje, że te mecze potrafią być rozchwiane, potrafią być te sety wygrywane albo gładko przez jedną drużynę, albo przez drugą drużynę, więc no cały czas oczywiście Polskę uważam za faworyta, ale myślę, że to wcale nie musi być taki super, bardzo łatwy mecz. Ale mówię, mam bardzo mało informacji do podjęcia też takiej, wiesz, decyzji. Nie wiem do końca, na jakim etapie przygotowań jest każda z drużyn. Podobnym raczej, ale nie wiem.
Podobnie jak Piotrek, spodziewam się niezbyt ładnej gry, to znaczy nie są to moje oczekiwania, że zobaczymy dzisiaj piękną siatkówkę. A co do wyniku i szans w tym spotkaniu, to myślę, że też odwołując się do wywiadu z Aleksandrem Śliwką, on powiedział, że naszą siłą jest to, że mają szeroki skład i nawet mimo tego, że są jakieś rotacje w składzie, to mimo wszystko wygrywają i nawet jeżeli na turnieju towarzyskie kojarzył się z dużą liczbą zmian, to w przypadku Polaków myślę, że poziom gry znacząco nie spadnie, niezależnie od tego, kto będzie na boisku, bo nawet coraz częściej rotujemy w składzie w meczach o coś i to przynosi dobre skutki. Natomiast totalnie nie wiem, czego się spodziewać po Słoweńcach, biorąc pod uwagę właśnie te ich osłabienia kadrowe i niezbyt przekonujące wyniki w tych meczach sparingowych, gdzie grali w swojej hali. Mieli tam kilka dni przygotowań i niezbyt przekonująco grali, dużo słabszych rywali, więc na pewno to wskazuje na to, że to nie będzie topowa Słowenia. Spodziewam się dość łatwego zwycięstwa dzisiaj Polaków.
Ja spodziewam się 3-1 i w dużej mierze powielam to, co powiedzieliście. Dobrze, kończymy na teraz. Krótko o naszych planach. Będziemy rozpoczynać studiami przed początkiem dni meczowych i będziemy też studiem meczowym dzień kończyć, więc dzisiaj po meczu Polski z Słowenią, a także Francji z Włochami, które z nazwy i nie tylko z nazwy brzmi bardzo, bardzo ciekawie.
Myślę, że pomiędzy meczami spróbujemy wykorzystać też mixzone,
dokładnie,
żeby złapać zawodników na takie krótkie materiały, więc inne nasze social media na pewno przyjmą takie materiały 2-3-minutowe, krótkie wywiady właśnie pomeczowe, to myślę, że to też zrobimy.
Tak jest, więc na żywo słyszymy się po dzisiejszym spotkaniu drugim, które zostanie rozegrane, też czytamy komentarze, że nie do końca dopracowany jest nasz dźwięk. Jesteśmy tu od niedawna w tym miejscu, gdzie nadajemy, więc trochę improwizujemy i też dzięki za wasz feedback postaramy się to naprawić, żeby było lepiej, także zrobimy co możemy. Dzięki.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki Maćku Malewiczu i dziękujemy za naszego live.
Tak, dziękujemy. Maciek, dzięki za feedback odnośnie dźwięku właśnie.
Dziękujemy i do usłyszenia na koniec dzisiejszego dnia. Dzięki. Dobrych spotkań, dobrego oglądania.
Hej.